Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 31 lipca. Czy potrafią sobie Państwo wyobrazić Polskę liczącą ponad dwa razy mniej ludności niż dzisiaj? W Europie niemal tak samo wyludnionej. Świat, w którym Indie będą najludniejszym krajem, a na drugim miejscu wcale nie będą Chiny, a afrykańska Nigeria. Taki obraz zmian demograficznych wyłania się z opublikowanych w lipcu prognoz, których dla podtrzymania wakacyjnego nastroju lepiej nie czytać, ale o których kiedyś trzeba będzie bardzo poważnie porozmawiać. Taką rozmowę proponuję właśnie dziś w podcaście Polityki Insight. Marek Świerczyński, zapraszam. A moim gościem jest dzisiaj pani doktor Agnieszka Fichel, demograf z Uniwersytetu Warszawskiego. Poprosiłem panią o rozmowę, bo w ostatnich tygodniach pojawiły się w obiegu publicznym dane, które nieco przerażają, jeżeli chodzi o przyszłość również społeczeństwa polskiego, ale dotyczyły one wielu krajów europejskich i nawet krajów świata. Chodzi o to, że ludność Ziemi do roku 2100 ma się zmniejszyć. I to raptownie.
Ma się zmniejszyć raptownie. Obecnie mamy 7 miliardów, około 800 milionów ludzi i najpierw ma wzrosnąć prawie do 10 miliardów w latach 60. XXI wieku i następnie zmaleje do 8 miliardów 790 milionów w roku 2100.
Oczywiście perspektywa roku 2100 to jest taki horyzont, o którym bardzo rzadko myślimy. Ale wystarczy sobie uświadomić, że osoby, które rodzą się dzisiaj, niemal na pewno dożyją roku 2100, żeby zdać sobie sprawę, że te liczby mają znaczenie już dla nas, jako rodziców tego pokolenia, które przychodzi na świat.
Ale możemy w ogóle zacząć od tego, po co się takie prognozy robi. Bo autorzy tej prognozy, oni nie mówią, że tak rzeczywiście będzie, albo z dużym prawdopodobieństwem tak będzie. Sens robienia takich prognoz jest taki, aby pokazać, co będzie albo co by było, jeżeli obecne tendencje, obecne zmiany w dziedzinie płodności, umieralności, migracji będą kontynuowane. Albo co by było, gdybyśmy troszkę pomanipulowali tymi tendencjami. Tutaj w tej prognozie wzięto na przykład pod uwagę to, jak zmienia się wykształcenie kobiet. Kobiety bardziej wykształcone mają mniej dzieci, mają lepszy dostęp do antykoncepcji, mają inne priorytety życiowe też niż rodzić dużo dzieci i posiadać liczne rodziny. Wzięto też pod uwagę dostęp do antykoncepcji, poziom urbanizacji, bo płodność jest inna w miastach, inna na wsiach. I trochę pobawiono się, czy pomodelowano te tendencje, aby zobaczyć, co się stanie, jeżeli te tendencje będą kontynuowane, jeżeli trochę się zmienią w długim horyzoncie czasu. Także ten wynik końcowy, liczba ludności świata w 2100 roku jest tylko po to, aby nam pokazać, co się stanie, jeżeli nic się nie zmieni.
I ona rzeczywiście w porównaniu do obecnej liczby nieco wzrośnie, przejdzie przez taką górkę, potem zacznie nieco spadać, ale znacznie ciekawsze spojrzenie jest regionalne. To znaczy ewidentnie zacznie spadać liczba mieszkańców tak zwanego bogatego Zachodu.
To jeszcze zanim przejdę do Zachodu, to wymienię dla porządku pięć najważniejszych, najludniejszych krajów, które w 2100 będą liczyć największą liczbę ludności. No to będą oczywiście Indie, ale na drugim miejscu będzie Nigeria.
A nie Chiny.
Chiny będą na trzecim miejscu, następnie USA i Pakistan. Przejdźmy do krajów wysoko rozwiniętych. I tutaj proszę cały czas pamiętać o tym takim założeniu, co by było, gdyby obecne tendencje były kontynuowane. Wówczas depopulacja, czyli spadek liczby ludności, osiągnie 50% w takich krajach jak Japonia, Hiszpania, Tajlandia, ku mojemu zdziwieniu, a nawet więcej w krajach naszego regionu, w Ukrainie, w Polsce, w krajach nadbałtyckich. W Polsce liczba ludności ma spaść z 38 milionów. Spadnie do 15,5 miliona w 2100 roku, jeżeli będzie kontynuowana tak niska płodność i jeżeli będzie kontynuowany odpływ ludności. I jeszcze jeden kraj, który nie należy do krajów wysoko rozwiniętych, ale jest bardzo ważny, Chiny. Liczba ludności ma spaść o 48%. Także widzimy pewną zapaść, zwłaszcza w naszym regionie, bo ta depopulacja dotyczy bardziej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a mniej w ujęciu procentowym krajów Europy Zachodniej.
Ja jako niespecjalista odczuwam szok podwójnego rodzaju. Po pierwsze dlatego, że ta prognoza stawia na głowie niemal wszystko, co do tej pory wiedziałem o demografii i no, co było też wkładane nam do głowy w szkołach, przez media, przez państwa specjalistów w ubiegłych dziesięcioleciach. To znaczy, że Ziemia się przeludnia i za chwilę eksploduje pod naporem mas ludzkości. Po drugie, że to jednak Azja, Chiny na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Indie będą wiodącymi krajami w tym przeludnieniu Ziemi. I po trzecie, rzeczywiście Zachód się trochę wyludnia, ale my tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej trzymamy się stosunkowo nieźle. Te liczby wskazują, że musimy zmienić nasze pojmowanie demografii.
Liczne prognozy, bo tą, od której wyszliśmy, jest przygotowana przez Instytut Waszyngtoński w Stanach Zjednoczonych, a jest jeszcze kilka innych prognoz. Najbardziej renomowana to jest prognoza ludnościowa przygotowywana przez Organizację Narodów Zjednoczonych i to jest prognoza co 2 lata aktualizowana. Następnie Eurostat przygotowuje własną prognozę i wreszcie Główny Urząd Statystyczny przygotowuje własną prognozę dla Polski. I wszystkie te prognozy pokazują, że liczba ludności w Polsce będzie spadać. Żeby zacytować GUS-owską prognozę, liczba ludności w Polsce ma spaść o 8% do roku 2050 i ma wynieść niecałe 35 milionów osób. I te przewidywania dotyczące depopulacji wynikają po pierwsze z niskiej płodności, która nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, czyli dwoje rodziców ma mniej niż dwójkę dzieci, mówiąc tak bardzo już z grubsza, i też wysokiej emigracji. Ja trochę tak się pochwalę, skoro już tu jestem. Opublikowałam taki artykuł popularno-naukowy, więc można go odszukać w internecie, który dotyczy krajów Unii Europejskiej, ale tych Europy Środkowo-Wschodniej, 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i tego, co się tam wydarzyło w ciągu ostatnich 30 lat. I pokazałam, że liczba ludności spadła po 1989 roku w tych krajach. Najliczniejsze spadki zarejestrowano w Bułgarii, w krajach nadbałtyckich prawie 20%. W Rumunii 16%. Polska była tutaj wyjątkiem, bo pomimo licznej emigracji z Polski mieliśmy dosyć korzystną strukturę wieku, to znaczy w latach 90. w okres reprodukcyjny wchodziły liczne roczniki kobiet. I mimo niskiej płodności, to znaczy liczby dzieci na jedną kobietę, zapewniało to pewien stabilny strumień urodzeń w Polsce. Natomiast trzeba do tego dodać, że te liczne roczniki kobiet się wyczerpują, to znaczy w okres reprodukcyjny wchodzą kobiety z niżu demograficznego urodzone w latach 90. i 2000. i te przewidywania dla Polski są coraz bardziej pesymistyczne. I do tego trzeba też dodać tą liczną emigrację poekcesyjną.
Innymi słowy, mniej kobiet ma mniej dzieci.
No, nie dość, że jest coraz mniej kobiet, to jeszcze na dodatek ich płodność cały czas spada. Czy się stabilizuje na takim niskim, bardzo niskim poziomie? A to jest właśnie też fenomen, że są takie dwa regiony świata, które określamy regionami takimi familialistycznymi, gdzie rodziny są ważne, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, prawda? Tutaj są te tradycyjne, silne, wielopokoleniowe rodziny, a jednak płodność jest bardzo niska. I drugim takim regionem świata, dosyć odległym, jest Azja Południowo-Wschodnia, Korea, Japonia, Tam też jest bardzo niska płodność, mimo tego, że rodzina tam jest zawsze na pierwszym miejscu. Ta płodność i w naszym regionie świata, i Azji Południowo-Wschodniej jest dużo niższa niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie jednak styl życia jest bardziej indywidualny. Stąd się to bierze, że system społeczny, który podtrzymuje tą wiodącą rolę rodziny, jest przestarzały, jest anachroniczny w stosunku do tego, co kobiety by chciały przeżywać w swoim życiu.
U nas.
To znaczy, tak, u nas i w Azji Południowo-Wschodniej. Po prostu nie da się wrócić do systemu, w którym kobieta zajmuje się dziećmi i ma wieloletnią przerwę w pracy i zajmuje się dziećmi do momentu odchowania ich albo przynajmniej posłania do szkoły. Obecnie kobiety, to nawet nie jest związane z tym, że mówię wyłącznie o kobietach wysoko wykształconych z dużymi aspiracjami, ale to dotyczy w dużym stopniu coraz większej liczby kobiet, nie tylko tych na tym szczycie struktury społecznej. Kilka razy się zastanawiał, czy mieć kolejne dziecko, jeżeli jest to okupione zostaniem w domu i problemem z tym, kto się tym dzieckiem zajmie, i później trudnym powrotem na rynek pracy, już nie mówiąc o utraconych zarobkach i pewnych utraconych aspiracjach. Także te systemy społeczne, w których nie wspiera się nowoczesnej roli kobiety, są nieefektywne po prostu w dziedzinie demograficznej.
I mimo haseł o roli rodziny, mimo no, jednak sporych inwestycji w tę sferę redystrybucyjną, bo przecież nie możemy od tego też abstrahować w tej rozmowie, nie udaje się tego negatywnego trendu przełamać.
Tak, to znaczy trzeba powiedzieć, że są różne wsparcia państwa dotyczące rodzin i płodności. Są mechanizmy redystrybucyjne, to znaczy przydzielanie różnych świadczeń pieniężnych rodzinom, i one nie są zbyt efektywne, muszę to powiedzieć wprost. I przykładem jest na przykład 500+. Program Rodzina 500+, on został wprowadzony. Co prawda tam w tych dokumentach programowych nigdzie nie było napisane, że jego celem jest cel pronatalistyczny.
Aczkolwiek taka narracja polityczna
istniała. Była tak, była bardzo silna. Natomiast tak jak popatrzyłam na liczbę urodzeń tuż przed i tuż po wprowadzeniu 500+, ona nie wzrosła dramatycznie. W 2016 było 380 tysięcy urodzeń, w 2017 400 tysięcy urodzeń i w 2018 już był spadek do 389 tysięcy urodzeń. Więc to nie są instrumenty, które dają duże efekty, a w zasadzie nie dają żadnych, jeżeli nie towarzyszą im takie działania strukturalne nastawione na pomoc kobiecie w powrocie na rynek pracy, w równym podziale obowiązków domowych w domu pomiędzy mężczyznę i kobietę. Nie ma opieki instytucjonalnej, ale też pozainstytucjonalnej nad małymi dziećmi, bo nie tylko chodzi o rozwój żłobków, ale też inne alternatywne formy wspierania opiekuńczego rodzin z małymi dziećmi. To są dużo bardziej efektywne narzędzia i przykładem najlepszym tego są Niemcy, gdzie płodność jest bardzo niska, i też Szwajcaria w dużym stopniu, gdzie płodność jest niska, a te placówki żłobkowe i inne placówki opiekuńcze nie były rozwijane i dopiero w ostatnich latach postawiono na rozwój tego typu infrastruktury.
Przypomnijmy ten najbardziej, jak dla mnie, szokujący szacunek wynikający z tych prognoz. W 2100 roku liczba ludności Polski ma być mniejsza o połowę.
No, ponad połowę, tak.
Niż dzisiaj.
Tak, 15,5 miliona w 2100 roku, ale szczerze powiem, ja nie bardzo mi się podoba ta prognoza, ponieważ może po prostu nie lubię prognoz o takim długim horyzoncie czasu, ponieważ aż trudno w to uwierzyć i myślę, że to jest zupełnie nierealne. Tutaj w ogóle nie bierze się pod uwagę tego, że kraj wysoko rozwinięty może intensywnie zapraszać imigrantów. A napływ masowy do Polski ma miejsce obecnie. Przypomnę najnowsze szacunki GUS-u dotyczące liczby cudzoziemców. 2 miliony 100 tysięcy osób w Polsce na koniec zeszłego roku. Także napływ masowy ma miejsce i będzie miał miejsce. A poza tym w tak długim horyzoncie prognozy nie można dobrze wymodelować tego, że jednak płodność może wzrosnąć. A może wzrosnąć i im lepsze będą dostosowania po stronie polityki publicznej, po stronie gospodarki, rynku pracy, tym większe szanse na to, że jednak płodność wzrośnie. Ale od razu mogę zacząć nowy wątek. Depopulacja, czyli spadek liczby ludności, sama w sobie nie jest czymś bardzo negatywnym. To, co może mieć negatywne konsekwencje, jest starzenie się struktury ludności.
A no właśnie. I to jest kolejna z tych kwestii, która mnie osobiście otwarła bardzo szeroko oczy, kiedy oglądałem te dane. Bo okazuje się, że już niedługo ludzi w wieku powyżej 65 lat będzie w Polsce znacząco więcej, a pod koniec stulecia, no można powiedzieć, że będzie ich tak samo wielu jak innych ludzi.
No i to jest ewidentny problem w tym sensie, że on wymaga przede wszystkim zmiany zupełnie myślenia o społeczeństwie i o gospodarce i wymaga dużych dostosowań po stronie polityki publicznej. Bo starzenie się społeczeństwa to jest takie zjawisko, którego konsekwencji trudno sobie je po prostu teraz wyobrazić, patrząc na tak zatrważające wyniki prognozy. Bo to nie tylko chodzi o wzrost nakładów na systemy emerytalne i systemy opieki zdrowotnej. Wiadomo, że te nakłady będą wzrastać. To oczywiście wymaga pewnej reformy systemu emerytalnego. Zlikwidowaliśmy ten element kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce.
Czyli OFE.
Tak, OFE. A tymczasem trzeba do niego coraz bardziej dążyć.
Skróciliśmy też wiek przechodzenia na świadczenie emerytalne, podczas gdy no, również te dane pokazują, że nie da się tego w dłuższym horyzoncie utrzymać.
I to jest dużo gorsze. Ten element jest dużo gorszy, dużo bardziej niekorzystny, ponieważ jednocześnie żyjemy coraz dłużej i jednak żyjemy coraz dłużej w dobrym zdrowiu, w zdrowiu nadającym się, aby tą aktywność zawodową podtrzymać i po 55, i po 60, i nawet po 65 roku życia.
I w sumie nie będzie wyboru, skoro aż tylu z nas już całkiem niedługo, za parę dziesięcioleci, właśnie w tym wieku się znajdzie.
Nie będzie wyboru. Absolutnie nie będzie wyboru, ponieważ sama niska płodność, taka w okolicach 1,8 dziecka, 1,9 dziecka na parę czy na kobietę w wieku rozrodczym, ona nie jest bardzo taka szkodliwa gospodarczo, jeżeli towarzyszy jej wysoka aktywność zawodowa. Po pierwsze osób, no nie wiem, starszych, takich nazwiemy 50-60-latków oraz wysoka aktywność zawodowa kobiet. A aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest jedna z najniższych w całej Europie i to jest bardzo negatywna konsekwencja między innymi programu 500+, ponieważ szacuje się, i tu muszę zacytować koleżankę, bo to nie są moje szacunki, Igę Magdę z Instytutu Badań Strukturalnych, która oszacowała, że 100 tysięcy kobiet wycofało się z rynku pracy, to znaczy albo przestało szukać pracy, albo zrezygnowało z pracy w wyniku otrzymywania wyższych świadczeń właśnie rodzinnych. Ale oprócz systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej jest jeszcze inna konsekwencja i ona wymaga od nas zmiany naszego sposobu myślenia. Ponieważ osoby starsze, one są z reguły bardziej konserwatywne, zachowawcze, mniej skłonne do ryzyka. Co oznacza, że one będą w inny sposób działać w życiu publicznym, w życiu społecznym i w życiu gospodarczym również. Jeżeli społeczeństwa staną się mniej skłonne do ryzyka, mniej przedsiębiorcze, mniej innowacyjne, to jest bardzo taka negatywna konsekwencja, która się dodaje tak jakby do tego, że mamy coraz większą liczbę osób. Bo nawet jeżeli wprowadzimy kapitałowy system emerytalny, czyli każdy odkłada pieniądze na fundusz inwestycyjny, to ten fundusz inwestycyjny musi w coś inwestować, prawda? Jeżeli nie ma w gospodarce odpowiedniego potencjału innowacyjności i takiej skłonności do tego, żeby podnosić efektywność, żeby zaryzykować, to okazuje się, że tych emerytur nie ma w co zainwestować.
Innowacje to jedno, ale skurczy się też rynek, skoro skurczy się ludność po prostu.
No tak, ale tu już mówimy o spadku konsumpcji i spadku popytu na pewne dobra konsumpcyjne, ale jednocześnie możemy powiedzieć, że ludzie starsi będą generować popyt na inne dobra i na inne usługi. Mówi się o silver economics, czyli nie wiem, siwa gospodarka.
Wolę srebrzysta.
Srebrzysta gospodarka. Czyli przede wszystkim prognozujemy, że będzie wzrastać popyt na wszelkie usługi medyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze. Także dojdzie do pewnych przetasowań, ale w moim odczuciu właśnie największa jest taka mentalna zmiana, która może doprowadzić do pewnego konfliktu pokoleń w społeczeństwie. Pomiędzy osobami starszymi, które są zachowawcze, oraz osobami młodymi, osobami wciąż pracującymi, które mogą być obkładane coraz większym ciężarem podatkowym na rzecz różnych polityk publicznych.
Czy dostrzega pani po stronie klasy politycznej, decydentów, jakąkolwiek troskę głębszą i przemyślenia dotyczące tej tematyki? Bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że widać echa tej przemiany społecznej w kampaniach politycznych. Ostatnio mieliśmy 3, a może nawet 4, więc było to jasno widać, że część ugrupowań wprost apeluje właśnie do tej starszej części społeczeństwa i liczy na ich głosy, żeby sobie zapewnić władzę. Z drugiej strony mówi pani o tym, że za chwilę ci młodsi, którzy niejako poprzez to, że są w wieku produkcyjnym, muszą w pewien sposób finansować te transfery na rzecz starszej części społeczeństwa, bądź nieaktywnej części społeczeństwa, mogą się po prostu zbuntować. Zresztą sygnały tego docierają chociażby ze Stanów Zjednoczonych, może w takiej trywialnej formie tego sformułowania OK Boomer, ale jednak widzimy, że ta debata się toczy, a za chwilę może przybrać postać konfliktu.
Ja mam tutaj trochę taki żal. Ja cały czas jestem młoda, przynajmniej tak o sobie myślę, ale jednak młodzi się mało angażują we wszelkie takie polityczne i też społeczne ruchy. Być może to jest normalne. Oprócz rewolucji 68 roku, być może to jest normalne, że taka refleksja na temat kształtu społeczeństwa i gospodarki i polityki przychodzi w wieku średnim i starszym. Proszę zobaczyć, że klasa polityczna to są w większości starsi ludzie.
No i jak sięgniemy chociażby pamięcią do wydarzeń sprzed 30 lat, komunizmu też nie obaliła młodzież.
Dokładnie. No teraz w Polsce widzimy trochę to pokolenie 40-50-latków, którzy się coraz bardziej przebijają, ale no, do nich też trochę mam żal, że oni są już trochę spóźnieni. To znaczy możemy mówić o Trzaskowskim, który proponuje wprowadzenie darmowych żłobków powszechnie. Ale tego jest trochę za mało. Oni są za mało rewolucyjni, bo jest tyle problemów demograficznych, na przykład związanych z masową imigracją do Polski, których wszyscy boją się dotknąć tak naprawdę. I głośno powiedzieć, mamy tutaj 2 miliony cudzoziemców, zróbmy coś z tym, żeby oni się świetnie integrowali. Oni są pozostawieni sami sobie.
Ja mam 46 lat. Gdyby pani miała przez pryzmat mojej osoby powiedzieć, co mnie czeka właśnie, jeśli chodzi o te relacje z resztą społeczeństwa poprzez pryzmat mojego wieku. Przypuśćmy, że dożyję do 80.
No, na pewno będzie pan musiał trochę dłużej pracować niż na przykład pana rodzice czy osoby, które teraz przechodzą na emeryturę. Podejrzewam, że 65 lat to jest absolutne minimum dla nas, bo ja jestem tylko trochę młodsza od pana, więc jest to absolutne minimum, zwłaszcza jeżeli zdrowie na to pozwoli. Po prostu to nie jest kwestia tego, czy to zostanie zapisane w jakiejś ustawie, czy nie. To jest kwestia tego, że te emerytury będą śmiesznie małe i my będziemy zmuszeni do tego, żeby dłużej pracować niż osoby, które teraz w tym momencie przechodzą na emeryturę.
To jest taka podstawowa rada, czy też zalecenie, tak. Prawda? Wskazówka. Jak mamy się do tego przygotować? Nie tylko ekonomicznie, ale też psychicznie, mentalnie, fizycznie wręcz.
Oj nie, stawia pan zbyt trudne pytania, bo jak powiem, że trzeba o siebie dbać i dbać też o to, żeby praca nas nie wyjaławiała, tylko była cały czas dla nas interesująca, no to jest trochę taka odpowiedź prosta i akademicka, prawda?
A być może najprawdziwsza po prostu, żeby się nie znudzić, żeby się nie wykończyć, żeby się nie wypalić.
Tak, ale proszę zauważyć, że jest to przywilej pewnej grupy osób, prawda, które sobie tak były w stanie ustawić życie, żeby taką pracę mieć.
I teraz dochodzimy do tego, że polityką państwa strategiczną tak naprawdę powinno być to, żeby właśnie jak najwięcej ludzi o tym uświadomić i im pomóc przejść tę transformację, bo to jest być może najpoważniejsza transformacja, jaka nas czeka.
Tak, i mogę przywołać na przykład doświadczenia innych państw, które bardzo dużo inwestują w to, aby przekwalifikowywać pracowników jeszcze w trakcie ich aktywności zawodowej. Jeżeli odczuwają oni taką potrzebę, odkłada się pieniądze na przykład we Francji na specjalny fundusz dokształcania i przekwalifikowania i każdy ma prawo co kilka lat podjąć jakiś kurs prowadzący do tego przekwalifikowania. Jest to jedno z rozwiązań i przykład bardzo konkretnej polityki publicznej, która sprzyja podtrzymaniu aktywności zawodowej, bo te 100 tysięcy kobiet, które odeszło z polskiego rynku pracy w wyniku świadczenia 500+, przecież to tylko i wyłącznie świadczy o tym, jak marne były ich warunki pracy, jak niskie wynagrodzenia one miały i jak mało satysfakcjonująca była ta praca.
Bo oczywiście nie będziemy ich za to potępiać, prawda? Skoro nie. Miały lepszy wybór, to oczywiście, że w pełni racjonalne jest dokonanie tego lepszego wyboru.
Dokładnie.
I jeszcze chciałbym wobec tego docisnąć panią, że trzeba zrobić wszystko, żebyśmy sobie uświadomili, że wykształcenie nie jest jedno na całe życie. Zawód na pewno nie jest jeden na całe życie. Miejsce zamieszkania nie jest jedno na całe życie. Sposób życia nie jest jeden na całe życie.
Dokładnie tak.
Nie jesteśmy sami w tym klubie, który będzie się musiał zastanowić nad swoją przyszłością. Bo tak jak przytoczyliśmy wcześniej te dane, praktycznie cała Europa Zachodnia, ale i Wschodnia będzie miała podobną sytuację. Czyli jest to ogromne wyzwanie dla Unii Europejskiej. Z pani oglądu, co się dzieje, co się robi, czy jest jakakolwiek debata?
Oczywiście, że jest debata, tylko że jesteśmy trochę do tyłu już, jeżeli nawet chodzi nie tylko o debatę, ale też o rozwiązania systemowe, które istnieją na przykład w zachodnich krajach Unii Europejskiej. Tam, gdzie już istnieją efektywne rozwiązania wspomagające płodność, wspomagające integrację cudzoziemców. Trzeba oczywiście pamiętać, że imigracja nie stanowi remedium na problemy demograficzne, ale stanowi takie krótkookresowe remedium na brak na przykład siły roboczej na rynku pracy.
Bo przecież nie wyobrażamy sobie, żeby tą drugą połowę właśnie ludności Polski zapełnili imigranci.
Nie, absolutnie nie. To byłoby zupełnie nierealne. To nigdy nie miało miejsca gdziekolwiek na świecie i jest to absolutnie nie do utrzymania pod względem takiej spójności społecznej. Więc jest to absolutnie nierealne, ale musimy się liczyć z tym, że będziemy coraz bardziej otwarci na obywateli innych krajów. Na razie do Polski przyjeżdżają obywatele z krajów o bardzo niskiej płodności, więc tak jakby oni tam tutaj żadnego boomu demograficznego nie napędzają, ale przynajmniej wypełniają pewne luki na rynku pracy, bardzo istotne. Ale wracając do debaty w innych krajach, to widać wyraźnie, jak niektóre kraje wycofują się z takich właśnie familiarystycznych rozwiązań zatrzymujących kobiety w domu i kompensujących kobietom za pomocą świadczeń pieniężnych utracone zarobki, wycofywanie się z tego modelu, ponieważ tak niska płodność jest po prostu nie do utrzymania. Mówię tu przede wszystkim o Niemczech, ale coraz bardziej też dochodzą do mnie głosy o Włoszech, gdzie też starzenie się ludności wynikające z niskiej płodności chyba jest najbardziej posunięte w całej Europie. No i oczywiście są kraje o wyższej płodności, czyli przede wszystkim Francja, ale przypadek też Irlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii też są bardzo ciekawe. To są przecież kraje takie dużo bardziej liberalne pod względem stosunków na rynku pracy, a jednak bardzo się tam promuje niepełnoetatowe zatrudnienie kobiet. Różne dopłaty, nawet jak kobieta pracuje, z kolei Francja przoduje w różnych ulgach podatkowych, które zmniejszają podatki, jeżeli jest wiele dzieci w rodzinie. Także są debaty, ten pogląd, że imigracja remedium nie stanowi, on jest jak najbardziej rozpowszechniony w Europie Zachodniej, a jednak w tym samym czasie kanclerz Angela Merkel podejmuje decyzję o masowym przyjęciu uchodźców z Syrii, ponieważ Niemcy nie są w stanie poradzić sobie z trudną sytuacją demograficzną.
Co zdaje się wywołało w sumie gorszy kryzys niż polityczny przynajmniej, niż kryzys migracyjny. Innymi słowy, kończąc tę rozmowę fascynującą, za którą pani bardzo dziękuję, można by powiedzieć demografia głupcza.
Absolutnie, to jest taka osobista uwaga, to jest fascynująca dziedzina. ponieważ nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jak dużym stopniu demografia z jednej strony kształtuje nasze życie, a z drugiej strony stanowi pewne odzwierciedlenie tego, co się dzieje w społeczeństwie, bo to, że mamy do czynienia z niską płodnością w Polsce, przy jednoczesnej wysokiej emigracji osób młodych z Polski, jest to jednak jakiś wyraz głębszego kryzysu społecznego. Lat 90. te całe trudy transformacji ustrojowej jest jak najbardziej odzwierciedlone w tych tendencjach.
I to, co robimy dziś, będzie miało swoje skutki za lat 25-30. Pani doktor Agnieszka Fichel, bardzo pani dziękuję.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. A w najbliższy wtorek Paweł Wiejski zaprasza na podcast Czas na Restart, w którym zastanawiamy się, jak zorganizować i zbudować Polskę i świat po epidemii. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.